co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Dzień dobry, Krzysztof Bałuk. Wkrótce majówka, pierwsza taka jaskółka wakacji, dodatkowy czas w roku na odpoczynek. W tym roku jednak, podobnie jak w ubiegłym, będzie to ograniczony wypoczynek z licznymi restrykcjami. Zamknięte hotele, do muzeów nie możemy się wybrać, też w zamkniętych pomieszczeniach przebywać, także dużo, dużo ograniczeń. Kwestia jeszcze, jaka będzie pogoda. Ale jest szereg innych możliwości i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jak zaplanować majówkę w tym roku? Od 1 maja 2021 roku, czyli już niebawem, za kilka dni, będzie można pod pewnymi warunkami nocować legalnie na dziko w lesie. No ale chłodno jest, także dobre śpiwory by się przydały. Na jakich zasadach ten nocleg będzie mógł się odbywać, o tym też dzisiaj porozmawiamy, a na razie porozmawiamy o ciekawych miejscach w naszym regionie. Jest z nami Zbigniew Rudziński, prezes PTTK Ziemia Gorzowska. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry państwu.
No trudno jest teraz turystom, prawda, bo musimy tylko planować takie jednodniowe wyjścia czy wyjazdy, ponieważ nie ma gdzie zanocować.
No i jest to z jednej strony jakieś utrudnienie, a z drugiej strony to jest okazja, żeby poznać miejsce, w którym się żyje, bo często gdzieś tam znamy Reykjavik znakomicie, nawet wiemy, w którą stronę pójść na pamięć, a po Gorzowie czasami poruszamy się i wielu rzeczy nie dostrzegamy.
Co by pan proponował takie najbliższe Gorzowowi miejsce interesujące? Oczywiście sam Gorzów też można zwiedzić, ale tam, jak powiedziałem, jest niebezpieczne. Nie można wejść do muzeów, nie można wejść do zamkniętych pomieszczeń.
Ale mamy parę innych fajnych możliwości. Zwykle ogranicza nas sposób, w jaki chcemy po prostu się przemieszczać. No, mimo świąt to jednak kursują na przykład autobusy MZK. Możemy z Gorzowa wybrać się na przykład takim autobusem MZK do Borka. I stamtąd, kierując się wałem w kierunku rezerwatu Santowskie Zakole, no przynieść się zupełnie inny świat. Jak już tam dotrzemy, jest tam ponad 200 samych dębów, takich pięknych, pomnikowych, więc myślę, że nie łamiąc restrykcji, zdejmiemy wtedy spokojnie maseczkę i wędrując tam szlakiem takim edukacyjnym od tablicy do tablicy, żeby poznać wszystko, co jest tam ciekawe, dotknąć. I muszę powiedzieć, wiele śladów, na przykład takich ciągle jeszcze dla nas egzotycznych zwierząt, jak bobry na przykład zobaczymy. Ja powiem tylko taką ciekawostkę. Niewielu z nas sobie zdaje sprawę, że te tak przyjazne nam futrzaki no, mają niesamowitą pamięć gatunkową, jak to się mówi. Otóż okazało się, że te futrzaki, mimo że na przykład potrafią kilka pokoleń spędzić w jakimś zoo, to jak uciekną z tego zoo, potrafią, nikt z tego nie uczy, budować tam inne konstrukcje żeremia, mimo że spędziły całe życie w zoo. Nie? Ale na deser, jak już przejdziemy przez cały teren Santowskiego Zakola, to przecież możemy powędrować inną z kolei ścieżką dydaktyczną, mianowicie poświęconą historii Grodu Santowskiego. No i tam też jest fenomenalna sprawa, bo tam jest 18 takich przystanków ilustrowanych przez pana Kodzia takimi rzeczami, które nam pozwalają wyobrazić sobie, jak to grodzisko kiedyś wyglądało, bo czasami staniemy obok czegoś, co jest niewielkim tylko wałem albo fragmentem jakiejś budowli i nie bardzo sobie potrafimy to jakoś zrekonstruować. A tam mamy coś gotowego, co pobudzi naszą wyobraźnię. Ale takich miejsc do
Ale jak tam dotrzeć, bo tam z tego, co widziałem, to tam trzeba promem też dopłynąć z jednej strony, tak?
Można promem, ale jeśli na przykład prom nie będzie czynny, no to można dojechać autobusem MZK, tak jak mówiłem, z Gorzowa, bodajże numer 100, do Borka, tam wysiąść i już na pieszo. Cały spacer to jest około 8 kilometrów, a więc niedużo i to na pewno nikogo nie zmęczy.
W Santoku remontowano no i również to muzeum, prawda?
Tak, tylko muzeum, tak jak pan powiedział, no, nie prawdopodobnie wolno będzie nieczynne. No, a drugą ewentualnością, proszę państwa, no dzisiaj prawie każdy z nas ma samochód, więc można przyjechać do Mościc, do parku dendrologicznego. Też jest masę drzew, ponad 100 drzew i 120 gatunków i odmiany różnych drzew bardzo egzotycznych, więc tam też chyba będziemy mogli zdjąć tą maseczkę i swobodnie pospacerować, popatrzeć, jak to wygląda, jak budzi się ta wiosna nam na skalniaku. Zobaczymy, jak kwitną niektóre z tych drzew, często bardzo egzotycznych. Mamy nawet drzewa z Nowej Zelandii, z innych zakątków całego świata. Można popatrzeć, usiąść sobie przy stawku, zrobić sobie mały piknik przy ognisku i parę innych rzeczy. Przecież to tak naprawdę wszystko jedno, gdzie jesteśmy, tylko najważniejsze z kim jesteśmy i czy mamy pomysł na to, co chcemy rzeczywiście zobaczyć.
Na północy regionu, jak pamiętam, jeszcze są kolekcje traktorów można zwiedzić, albo też muzeum otwarte, muzeum, nie pamiętam nazwy, ale maszyn rolniczych też chyba tam jest, tak?
Tak, tak. To są maszyny rolnicze, ciągniki i tak dalej. To jest muzeum prywatne w Wisławicach. Także też warto. Ale na przykład jeśli jesteśmy tutaj nastawieni wiosennie, tak przyrodniczo, to zachęcałbym do spaceru do Parku Narodowego Ujście Warty i nie do tej części, którą się zwykle zwiedza południowej, tylko do tej części północnej. Jeśli pojedziemy sobie PKP do Kamienia Małego, wysiądziemy, to stamtąd możemy dosłownie przejść się około kilometra i znajdziemy się na początku kolejnej ścieżki dydaktycznej, przyrodniczej, kiedy przejdziemy przez tak zwane Olszynki, po drewnianych pomostach do naprawdę zaczarowanego, magicznego miejsca, gdzie znajduje się czatownia ornitologiczna, ale ona się unosi na wodzie. To jest domek na wodzie, na bojach, który w zależności od ilości wody w tym zbiorniku wodnym, no to on się podnosi albo opada. No i oczywiście jak zrobimy to rano, to jest szansa, że jeszcze podpatrzymy żerujące różne ptaki, które już do nas przyleciały.
No ważne jest to, że północ regionu jest dosyć dobrze wyposażona w jeziora w porównaniu do południa regionu. Tam dużo więcej tych cieków i zbiorników wodnych się znajduje i tam chyba także można pospacerować, podglądając przyrodę, chociaż jak powiedziałem, kąpać się nie można, bo jest zdecydowanie za zimno.
No, kiedy czasami podglądam morsów, to uważam, że kąpiel można robić na cały rok, chociaż tego nie praktykuję.
A co pan by proponował jeszcze z takich wędrówek, bo część osób chce sobie poprawić kondycję, biorąc kijki na przykład i wędrując po jakiejś...
To bym zapraszał na przykład do Bogdańca. Tam już od kilku lat funkcjonuje bardzo dobrze taki model, można powiedzieć, szlaków Nordic Walking. Są tam w zasadzie dwie trasy, ale bardzo malowniczo poprowadzone, które można w jakiś sposób sobie samemu decydować, jak się je pokona, w którą stronę i jak się połączy te dwie pętle ze sobą. Więc można to zrobić i dystans krótki, 4 kilometry i zrobić z tego 10 kilometrów. Można to na dwie strony, bo mało kto zdaje sobie sprawę, że idąc w dwóch kierunkach, to widzimy tak naprawdę dwa różne światy i często nawet sprawnego turystę można troszkę oszukać, bo jak ktoś go trochę zagada, zrobi jakąś pętelkę, to on idzie drugi raz tą samą drogą i nawet czasami nie jest w stanie się zorientować, że już tamtędy szedł, bo ciągle widzi co innego.
A rowery, bo wiem, że w Gorzowie przybyło ścieżek rowerowych, no ale są też takie dosyć dłuższe trasy, prawdopodobnie nie wiem, czy jeszcze dokończona jest, ale była taka możliwość, żeby aż z Gorzowa do Kostrzyna dojechać, ale to dla tych, którzy mają dosyć dużo siły w
nogach. Tak, jest taka możliwość, jest ten szlak, jak ja to mówię, kręgosłup w tej chwili, który wiedzie przez cały powiat gorzowski, który pozwala właściwie szybko, sprawnie i bezpiecznie w miarę poruszać się właśnie w powiecie gorzowskim. Mówię w miarę, bo ciągle mamy na przykład takie niespodzianki, jak wyjazd z Gorzowa Wielkopolskiego jest całkiem przyjazny, mijamy obwodnicę, no i tu się ścieżka niestety na dzień dzisiejszy kończy. 800 metrów trzeba jechać poboczem ruchliwej drogi, ale za 800 metrów znowu mamy tą ścieżkę już w upowie i możemy zacząć hasać po okolicy, bo możemy dojechać na przykład, co bym też bardzo polecał, do Nowin Wielkich, bo wbrew nazwie tam jest park dinozaurów, ale to nie dinozaury, tak właściwie przyciągają w tej chwili niektórych ludzi, a zupełnie inne rzeczy. Jest tam jedno z najcenniejszych takich geomuzeów w Polsce, bo na przykład jeśli ktoś interesuje się astronomią, to może tam dotknąć jeden z największych odłamków meteorów, które spadły w ogóle na terenie Polski, które można po prostu zobaczyć, dotknąć, tak jak mówię, i przekonać się, że 81 kg meteorytu to wcale nie jest duży jakiś obiekt. To jest mały obiekt, tylko jego masa ta właściwa jest ogromna w porównaniu do tego, co znajdziemy na Ziemi. No i wiele innych ciekawostek. Naprawdę ci, którzy udadzą się do tego parku dinozaurów, nie zmarnują dnia, bo tam też jest strefa rekreacji zarówno dla dorosłych, jak też i dla dzieci, więc no majówka to mnie się kojarzy zawsze z turystyką rodzinną i myślę, że to miejsce jest znakomitym takim przykładem, którym trzeba wykorzystać na majówkę.
Zaraz zapytam jeszcze o PTDK jako organizację, ale też Państwo może mają jakieś ciekawe pomysły, to prosimy o kontakt 801-327-462. Kto ma z Państwa jakiś ciekawy pomysł na wyjście albo wyjazd rowerem, czy krótki wyjazd samochodem, bo jak powiedziałem, noclegi nie będą jeszcze możliwe, tak w okolice północnego czy północnej części naszego regionu. A ja Pana zapytam o PTTK, bo to jest chyba jedna z najstarszych organizacji w Polsce, która właśnie tego typu działalnością się zajmuje, prawda?
Nie tylko jesteśmy najstarsi, bo jesteśmy starsi niż nasza niepodległość. No, PTTK jest spadkobiercą takich organizacji jak Towarzystwo Tatrzańskie, które powstało w 1873 roku, a więc na długo przed odzyskaniem po prostu niepodległości. I można powiedzieć, że to pierwsza organizacja ogólnopolska, dlatego że do Towarzystwa Tatrzańskiego należeli Polacy z wszystkich zaborów. No i tą polskość, historię, kulturę tam szczególnie pielęgnowano, no i ochronę przyrody, bo mało kto też dzisiaj pamięta, ale właśnie wszystkie pierwsze przymiarki do powoływania takich obszarów chronionych jak parki narodowe, to właśnie wyszły z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, czyli wtedy jeszcze zwanego Towarzystwem Tatrzańskim.
A dziś w związku z pandemią rozumiem, że zawiesiliście działalność, tak?
To znaczy i tak i nie. Ciągle zajmujemy się propagowaniem turystyki, dlatego że robimy na przykład wspólnie z powiatem gorzowskim bardzo dużo dla promowania właśnie tego, co cenne, co ciekawe w naszym regionie, żeby pokazać, że turystyki nie musimy zawieszać na kołku, możemy ją nadal uprawiać, możemy się nią cieszyć, realizując tutaj, w naszym regionie, i że wcale nie musi być gorzej, a wręcz przeciwnie. Czasami gdzieś wyjeżdżamy i zachwystujemy się wręcz tą odmiennością, a tutaj jak dobrze poszukać, też można znaleźć rzeczy, o których w innych regionach świata się w ogóle nie śniło.
Regionaliści i osoby zajmujące się turystyką twierdzą, że w naszym regionie jest bardzo dużo atrakcyjnych miejsc, tylko niedobrze, nieumiejętnie są one sprzedawane i w związku z tym właśnie tych turystów jest stosunkowo mniej niż na przykład na południu czy na północy Polski. Czy rzeczywiście tak jest, że nie umiemy dobrze wypromować te obiekty, które w naszym regionie się znajdują?
To znaczy, że ja powiem tak. Umieć to my umiemy, tylko że po prostu często brak nam czegoś takiego jak ludzi z pasją połączonych z pieniędzmi. Zwykle ludzie z pasją nie mają pieniędzy, ci co mają pieniądze nie mają pasji i potem nie ma z tego większego efektu. No ale to zostaje w tej chwili przełamywane, chociażby tutaj nasza północ województwa lubuskiego, no jest tego potwierdzeniem. Coraz więcej się wydaje różnych rzeczy, które mają na celu pokazać, że rzeczywiście żyjemy w ciekawym zakątku, że tutaj można wielu rzeczy dotknąć i przeżyć. W tej chwili na przykład pracuję ja osobiście nad takim alfabetem turystycznym, gorzowskim, który ma za zadanie pokazanie, że jak niezwykłe obszary, miejsca, ludzie no, znajdują się tutaj właśnie na terenie powiatu gorzowskiego i samego Gorzowa. Myślę, że na wakacje już będzie ta książka dostępna i jestem przekonany, że każdy, kto ją będzie miał, to będzie chciał wiele z tych miejsc zobaczyć. W ogóle to się zdziwi, bo miałem dzisiaj nawet taką bardzo przyjazną rozmowę z osobami, które no, wydawałoby się, że wiedzą o swoim miejscu wszystko i okazało się, że takie jezioro Urwasz w ogóle nie było im znane i okazało się, że to, że ta jezioro ma jeszcze bardzo ciekawą legendę, to już w ogóle nikt prawie nie wiedział, a my to właśnie staramy się przekazać do publicznej wiadomości, do tego, żeby po prostu na tereny, na obszary, na ludzi, wydarzenia, jakieś ekspozycje, no patrzy się zupełnie inaczej, jak człowiek ma świadomość, na co patrzy.
No tak, ale wspomniał pan o tym, że jezioro ma ciekawą legendę. Czy przy tym jeziorze jest tablica informująca o tym? Bo właśnie tego oczekują turyści.
No właśnie. Tu zabrakło tego styku pieniędzy z ludźmi z pasją, bo ludzie z pasją znają tą legendę, a ci, co mają pieniądze, nie mają pojęcia o tym, że ona istnieje, więc ona się nie pojawia na tablicy.
No i takich miejsc, podejrzewam, w regionie jest dużo, o których można fajne rzeczy powiedzieć, ale one nie są opisane, nie są zaznaczone. Także turysta czy turyści, którzy przyjeżdżają, no po prostu chodzą, widzą, ale nie wiedzą, co to jest, z czym to się wiąże. I to jest chyba problem.
No to właśnie, tak szczerze mówiąc, ja już turystykę uprawiam prawie 40 lat i muszę powiedzieć, że nie ma miejsc nieciekawych, są tylko nieznane. To jest taki dosyć wyświechtany banał, ale on jest, okazuje się, w życiu prawdziwy. Po prostu jesteśmy czasami zbyt leniwi, żeby gdzieś się tam doszukać czegoś więcej niż można z Wikipedii.
Rozumiem, że coraz większe luzowanie jest obostrzeń, to przygotowują się państwo także do tych stałych wędrówek.
Jesteśmy w blokach startowych, że tak powiem. Czyli generalnie rzecz biorąc, no jesteśmy gotowi na wiele, tylko po prostu nie wiemy, kiedy będzie ten strzał. I też zaczynamy przybierać nogami. Chcielibyśmy, im dłużej to trwa, tym więcej byśmy chcieli. Skupiamy się zwykle w normalnych warunkach na turystyce rodzinnej, na turystyce pieszej, na turystyce rowerowej, na spływach kajakowych. I jak ten strzał już będzie, to ja nie wiem, człowiek będzie się zastanawiał, co ma najpierw zrobić. Czy ma zorganizować spływ, a czy może rajd? I nie wiem, no to będzie szok chyba dla organizmu i psychiki.
Także życzę państwu powodzenia i myślę, że niebawem będą państwo mogli sprawdzić swoje umiejętności organizacyjne i tym samym uradować wiele osób, którzy do tej pory korzystali z państwa usług. Mówię o PTTK w Gorzowie. Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był prezes PTTK Ziemia Gorzowska Zbigniew Rudziński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A za moment wrócimy do rozmowy. Już jak powiedziałem, w lasach od 1 maja będzie można nocować na dziko, ale w wyznaczonych miejscach. Wobec tego porozmawiamy, gdzie ewentualnie takie ciekawe miejsca będą wyznaczone i na jakich zasadach ten nocleg się będzie tam odbywał.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że dzisiaj szukamy dobrej propozycji na majówkę. Majówkę z ograniczeniami oczywiście sanitarnymi. Jest z nami Dominik Wieczorkiewicz z Nadleśnictwa Karwin. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Nadleśnictwo Karwin to oczywiście Drezdenko, a tam lasów i ciekawych miejsc na pewno nie brakuje. Ale najpierw porozmawiamy trochę o tym pomyśle biwakowania na dziko. Co to dokładnie znaczy?
Tak. Jakiś czas temu, może zacznę od genezy, bo w zasadzie wróćmy do historii. Pod koniec 2019 roku Lasy Państwowe wyznaczyły kilkadziesiąt obszarów pilotażowych do uprawiania aktywności zwanych bushcraft i survival. No i przez rok jakby badaliśmy zainteresowanie turystów takimi aktywnościami. Chcieliśmy zobaczyć, jak ludzie spędzają czas albo czy będą zainteresowani. No i powiem szczerze, że to przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego że w Nadleśnictwie Karwin, które leży w Drezdenku, no nie jest to mocno zurbanizowany teren, przez rok według naszych zgłoszeń skorzystało 240 osób. I ten program odniósł dosyć duży sukces, no i zaowocowało to tym, że w zasadzie od 1 maja wszystkie nadleśnictwa w Polsce wyznaczyły już takie obszary, gdzie można swobodnie biwakować. Jakby rozwijając temat, no to...
A co państwo, bo rozumiem, że państwo sami decydowali o tym, który ten obszar będzie możliwy do wykorzystania go właśnie w ten sposób. Na jakie ewentualnie czynniki decydowały, że ten, a nie inny obszar był wzięty pod uwagę przez państwa?
Tak, no nadleśnictwa jakby same wybierały obszar, ale w przypadku naszego nadleśnictwa Karwin to konsultowaliśmy to ze środowiskami, które jakby lubią spędzać noc pod chmurką z amatorami tej aktywności i dzięki im odpowiedziom postaraliśmy się wyznaczyć jak najbardziej ciekawy obszar, czyli w naszym przypadku to jest 6 jezior takich śródleśnych, czystych, no i powiedzmy sobie, że drzewa też mają inny rozstaw trochę niż w takim przeciętnym drzewostanie, dlatego że w większości tych miejsc można swobodnie powiesić hamak, bo też jest ważne. No, czy pójdziemy do lasu z namiotem, czy z hamakiem, no to wiadomo, że samo miejsce jest dosyć ważne, ponieważ no, dobrze dobrane miejsce poza takimi widokami, walorami przyrodniczymi jeszcze gwarantuje nam dobry sen, a dobry sen to dobry humor na drugi dzień i jakby chęć do poznawania obszarów leśnych, przyrody.
Jak tam można dotrzeć, samochody można dojechać? Czy tam nie ma takiej możliwości, czy trzeba pieszo dźwigać na plecach te całe zaopatrzenie?
Na terenie Nadleśnictwa Karwin w obszarze pilotażowym, gdzie dokładnie mapa znajduje się na naszej stronie, to jest www.karwin.lasy.gov.pl i jest tam mapka. W samym obszarze znajdują się 3 miejsca postoju pojazdów, gdzie można swobodnie zostawić pojazd mechaniczny, no i pójść pieszo. Oczywiście sam obszar, jakby te miejsca znajdują się już na terenie obszaru, ale powiedzmy, że nie jest to tak atrakcyjne, jak po prostu zostawienie samochodu na parkingu, zabranie ze sobą plecaka, kuchenki gazowej, jedzenia, prowiantu, no i udania się na spacer chociaż kilometr czy dwa od miejsca, dlatego że wiadomo, że miejsca postoju pojazdów to często znajdują się przy drogach, czy to powiatowych, czy gminnych, a warto jednak przejść się kawałek, posłuchać śpiewu ptaków, czy znaleźć fajne miejsce na biwak.
Wspomniał pan o tym, że można hamak rozwiesić, można spać po prostu między drzewami, można również mieć namiot, a można rozpalić ognisko, a czy jakieś, w jaki sposób ten teren jest przygotowany, czy w ogóle to jest typowy las, po prostu nic więcej?
Sam teren nie ma infrastruktury technicznej przygotowanej pod te aktywności, poza tą, która istniała wcześniej, czyli właśnie miejscami postoju pojazdów, czy jakimiś punktami edukacyjnymi, które zostały przygotowane dla turystów o trochę innym charakterze jakby. No, zasady tutaj są proste. My jakby od turystów wymagamy takiego podejścia zgodnie z naturą leave no trace z języka angielskiego, czyli zatrzyj po sobie świat. Zatrzyj po sobie świat, przepraszam bardzo. Chodzi o to, żeby spędzić jedną czy dwie noce, bo w zasadzie ten program dopuszcza spędzenia 2 nocy pod rząd. Jeżeli ktoś by chciał spędzić więcej nocy, no to już by musiał się zwrócić z prośbą do Nadleśnictwa Karwin o wydanie takiej zgody. Natomiast na 2 noce możemy przyjść swobodnie i biwakować. My zalecamy używania hamaka, dlatego że hamak jakby najmniej ingeruje w przyrodę. Jeżeli powiesimy na linach hamak, no to pozostawiamy po sobie jak najmniejszy ślad. Ale puławta biwakowa czy namiot i na drugi dzień zabranie ze sobą wszelakich odpadów komunalnych, czy śmieci, no też nie powinno wywołać jakiegoś uszczerbku w środowisku przyrodniczym.
A toalety, dojście do wody, jest coś takiego?
Tak, jak najbardziej. No tutaj mamy, tak jak wspomniałem, tych jezior jest kilka. To jest takie nazwy jak jezioro Źródlane, jezioro Podgórne, jezioro Morawy czy Lubowo. I te wszystkie, no i z każdego miejsca można znaleźć takie miejsce, gdzie dostaniemy się bez problemu do linii brzegowej. No są to jeziora, które nie posiadają kąpieli strzeżonych. Raczej są to takie dzikie, no dosyć czyste jeziora śródleśne, głębokie, więc trzeba tutaj uważać na ewentualne kąpiele, żeby po prostu nie zrobić sobie krzywdy, ale skorzystać, nabrać wody, umyć buzię, ręce, no to jak najbardziej jest to możliwe.
Państwo kontrolują, jeżeli chodzi o obecność turystów, powiedział pan, że 2 dni tylko można, to co, weryfikujecie to?
No przed przystąpieniem do biwaku, no to jakby turysta poniekąd zobowiązany jest zapoznaniem się z regulaminem, który jest na naszej stronie. No i założenia programu mówią o tym, że bez poinformowania nadleśnictwa można spędzić maksymalnie 2 noce w grupie do 9 osób. Jeżeli przekroczona by została ilość nocy, czyli jeżeli ktoś by chciał spędzić 3, 4 czy 5 nocy, czy biwakować w grupie więcej niż 9 osób, no to wtedy należy wypełnić zgłoszenie. Na naszej stronie znajduje się formularz, który dokładnie jest tam opatrzony klauzulą o ochronie danych osobowych i wszelkich informacjach. No i trzeba do nas go wysłać 24 godziny przed rozpoczęciem biwakowania, no i wówczas nadleśniczy wydaje zgodę na pobyt takiej większej grupy.
No takie biwakowanie, czyli las, jezioro, od razu kojarzy się z ogniskiem. Jest to możliwe?
No niestety w naszym terenie nie wyznaczyliśmy miejsca do takiego swobodnego rozniecania ognia, dlatego że w zeszłym roku mieliśmy bardzo poważny problem. Ponad 40 pożarów, niektóre powstały właśnie także przez czynnik ludzki, czyli podpalenie. A znajdujemy się w Puszczy Noteckiej, która jest takim monolitem drzewostanów sosnowych, które niestety stwarzają niebezpieczeństwo wystąpienia tego ogromnego pożaru wielopowierzchniowego. Także tutaj przepraszając jakby przybywających do nas turystów, no nie zdecydowaliśmy się na tą chwilę na przygotowanie miejsca na ognisko. Najbliższe miejsce na ognisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru pilotażowego. To jest Leśna Wiata Edukacyjna w Gościmiu. Jest tam przygotowany grill, kije na kiełbasy oraz bezpłatne drewno do korzystania dla turystów, ale w samym obszarze, czyli pośród drzew, no niestety nie zdecydowaliśmy się wyznaczyć ognia.
Czyli to już żadnej kawy, kanapki na zimno, tak? Żadnej ciepłej strawy, ewentualnie jak ktoś ma baterie słoneczne, to może sobie podgrzać coś, tak?
To znaczy kawkę jak najbardziej można sobie zrobić, ponieważ można na naszym terenie posługiwać się kuchenkami gazowymi, takimi turystycznymi.
Ze sobą trzeba mieć
czyli
po prostu.
Warto ze sobą zabrać kartusze z gazem, kuchenkę, no i wtedy jak najbardziej można podgrzać sobie ciepły posiłek.
Państwo mają tam w okolicy dwie puszcze. Oczywiście w tych puszczach są watahy wilków. Jest to bezpieczne? Tam w nocy nie podejdzie pod ten hamak? Jak wisimy...
Ze swojego dosyć dużego doświadczenia biwakowego wiem, że wilk raczej unika kontaktu z człowiekiem i prawdopodobieństwo, że podejdzie do grupy biwakującej sam siebie jest dosyć niewielkie. No wiadomo, że pojedynczo biwakujący człowiek ma szansę spotkać z wilkiem, no ale wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy spotkania z wilkiem trzeba jeszcze traktować w ramach takiego ważnego przeżycia i fajnej przygody, aniżeli strachu, ponieważ no nie kojarzę, żeby w naszym terenie były jakiekolwiek ataki wilka na człowieka, czy wilk stwarzał realne niebezpieczeństwo dla ludzi.
No i dziki ewentualnie mogą się tam kojarzyć, jeżeli się tam resztki jedzenia zostawi na przykład na dole.
No mieliśmy przypadki, że faktycznie niezabezpieczone jedzenie pozostawione gdzieś w workach niedojedzone na drugi dzień było, mówiąc tak kolokwialnie, ograbione przez lisy. No jest to o tyle problem, że to jakby nie tylko strata jedzenia, ale lisy rozrywają gdzieś torebki foliowe, no i powodują bałagan, który po prostu psuje krajobraz lasu, dlatego jedzenie warto zabezpieczyć w jakieś worki, najlepiej wodoodporne, albo po prostu gdzieś powiesić wysoko na gałęzia.
No i hamaki też wysoko powiesić i nie rzucać się w czasie snu, nie, żeby nie wypaść. To wtedy bezpiecznie będzie można spędzić takie dwie noce. Myślę, że to jest atrakcyjne dosyć, jak pan powiedział, dopiero rozpoczyna się ten proces właśnie takiego korzystania z bogactwa lasów poprzez właśnie takie możliwości spania na dziko. Jak pan sądzi, dużo będzie chętnych w tym roku?
Tak, już teraz wiemy, bo ten program w zasadzie w całej Polsce rusza od 1 maja. My jako jedni z pierwszych nadleśnic krajów prowadziliśmy go, więc u nas działa od początku marca i faktycznie ludzie korzystają z niego dosyć ochoczo. W tym roku mamy wyjątkowo zimną aurę pogodową, jak na wiosnę, ale mimo tego byli biwakowicze, którzy nawet w śniegu czy przy mrozach biwakowali. No i według mnie jest to ciekawa alternatywa na dzisiejsze czasy, na czasy takich trochę właśnie samoizolacji, kiedy ludzie często organizują sobie wypoczynek samodzielnie, też nie ma za bardzo sposobności, żeby go zaplanować, więc powiedzmy, że taka wycieczka jednodniowa z Gorzowa, czy z Zielonej Góry, czy z innego miasta w województwie lubuskim, tutaj w okolice Drezdenka, to jest fajna alternatywa.
Przyjeżdżają głównie samochodami, czy rowerami, czy pieszo przychodzą?
Trudno mi powiedzieć, jaki jest główny środek transportu, ponieważ no, spotykamy z wszystkich. No i są ludzie, którzy przychodzą pieszo z dworca, czy nawet z miejsca zamieszkania, o ile nie jest to jakaś duża odległość. Samochody, rowery, hulajnogi. To naprawdę najróżniejsze pomysły i różne środki transportu pojawiają się.
Jeszcze raz przypomnijmy zasady, że po pierwsze trzeba przeczytać regulamin, po drugie no, trzeba się zachowywać i po sobie posprzątać, prawda? To jest podstawa.
Tak. Dla nas właśnie najważniejsze jest, żeby ludzie korzystający zostawili to miejsce w takim stanie, jakie zastali. Natomiast sam regulamin no oczywiście należy go przeczytać, ale jest też ważny ze względu na nasze bezpieczeństwo, ponieważ my w regulaminie zawarliśmy informację, żeby przed podróżą do lasu sprawdzić aurę pogodową. No wiadomo, że biwakowanie jest przyjemne, ale w przypadku biwakowania pośród drzew, no to wiatr, który jest porwisty, przekracza już 50-60 km na godzinę, to wyklucza taką aktywność po prostu ze względu na bezpieczeństwo człowieka, bo nawet gałąź, która może spaść na głowę, no to już będzie bardzo poważne zagrożenie. Także ten nasz regulamin przede wszystkim jest po to, aby zapewnić bezpieczeństwo turystom odwiedzającym kompleksy leśne.
Dziękuję panu bardzo. Dominik Wieczorkiewicz z nadleśnictwa Karwin był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. I zapraszam wszystkich chętnych do odwiedzenia tego ciekawego miejsca. A teraz przenieśmy się na południe regionu, do nadleśnictwa Sława. Jest z nami nadleśniczy Wiesław Daszkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Czy państwo też brali udział w tym programie, tym pilotażowym programie w ubiegłym roku?
Akurat w pilotażu nie braliśmy udziału, ale jesteśmy już w miarę przygotowani, żeby wystartować na najbliższą majówkę z naszą autorską ofertą, oczywiście w ramach programu Zanocuj w lesie.
Gdzie ewentualnie będzie można zanocować w nadleśnictwie w lesie?
No to jest nasz największy kompleks leśny, Puszcza Tarnowska na pograniczu z nadleśnictwem Nowa Sól. Wspólnie wyznaczyliśmy ten obszar. To jest około 1800 hektarów pomiędzy miejscowościami Siedlisko a Tarnów Jezierny.
Czyli gdziekolwiek można w tym miejscu?
Akurat Puszcza Tarnowska to jest obszar ponad 20 tysięcy hektarów, także jest wyznaczony około 10% taki obszar dopuszczony do tego programu. Mapę będziemy publikować na stronie internetowej naszej, ale też w razie czego można w kontakcie z leśniczymi miejscowymi leśnictwa Strzeszków czy Dąbrówno dowiedzieć się, w których to miejscach jest dokładnie zlokalizowana ta możliwość.
Rozumiem, że na mapach będą dane dokładnie GPS-u, żeby można się odnaleźć w tym miejscu, tak?
Postaramy się. To jest dość świeża dla nas sprawa i nie jestem w stanie tak na 100% obiecać, że aż tak precyzyjne dane będą publikowane, ale postaramy się, żeby tak było, jak pan sugeruje.
A jakie ewentualnie warunki tam są? Czyli jest dostęp do wody, czy no, atrakcyjne położenie w tym sensie, tak jak mówił właśnie nadleśniczy, tak jak mówił pan z nadleśnictwa w Karwin, że między drzewami można hamaki rozwieszać na przykład, żeby się położyć.
Tak właśnie jest. Cały urok polega na tym, żeby dostęp do dóbr cywilizacji był jak najbardziej ograniczony. To jest taka niszowa grupa turystów, która no wybiera właśnie takie ekstremalne warunki. Trochę to jest na pograniczu survivalu. Dostęp do wody jest raczej odległy. Trzeba ją przynieść ze sobą. No oczywiście o prądzie nie ma mowy. Wszystko jest jak najbardziej polowe i to polega na tym właśnie, żeby każdy sobie warunki zapewnił takie do przetrwania bardziej niż do takiego komfortowego pobytu.
A dojazd, w jaki sposób można się tam znaleźć w tym miejscu?
Dojazd, oczywiście samochodem w lesie poruszać się nie wolno.
No poza właśnie.
Wyznaczonymi drogami publicznymi. Najlepiej jest zatrzymać się we wsi najbliższej i dotrzeć tam albo pieszo, albo wziąć ze sobą rower i rowerem dojechać. Im trudniej, tym ciekawiej.
Będą miejsca wyznaczone na ogniska? Będzie to możliwe, czy nie?
Nie. To będzie niemożliwe. W lesie z zasady ognisk się nie pali. Jeżeli ktoś by chciał rozpalić ognisko, no to 100 metrów od granicy lasu jest to teoretycznie dopuszczalne, a praktycznie no, raczej tego nie przewidujemy, żeby można było rozpalać ognisko.
W tych okolicach są jeziora, to będzie jakieś takie miejsce, że będzie niedaleko do tego jeziora? Nad jeziorami nie będzie możliwe stworzenie tego typu miejsc?
No, odległość od jeziora, czy to daleko, czy blisko, jest rzeczą względną. Zależy od kondycji tego, który tam będzie chciał nocować. Natomiast nad samymi jeziorami wykluczyliśmy lokalizację tego typu przyjemności, atrakcji, ponieważ są to tereny chronione w obszarze Natura 2000 i raczej ściąganie turystów w te rejony nie jest właściwe z punktu widzenia ochrony ptaków.
To są lasy sosnowe, czy jakieś mieszane, inne?
Generalnie lasy sosnowe.
Sosnowe lasy, tak? A podłoże jest, tak powiem, to nie jest na terenie, też jest miejsce tam na postawienie namiotów, tak?
Tak, na pewno się znajdzie. To nie jest takie, powiedzmy, taki teren płaski przygotowany do rozbijania namiotu. Trzeba go sobie z lekka przygotować, oczywiście bez robienia jakiejś rewolucji w środowisku. No niemniej jednak to są obszary suche, więc ze znalezieniem takiego miejsca na rozbicie namiotu nie powinno być problemu. Bagien tam nie ma.
I w jaki sposób to trzeba się rejestrować, żeby zdobyć pozwolenie na udział w takim przedsięwzięciu, czy po prostu pojechać tam, gdzie sugeruje mapa i tam po prostu rozbić namiot?
No cały urok polega na tym, że rejestrować się nie trzeba, o ile jest to pobyt nie dłuższy niż 2 noce i nie większą grupą niż 9 osób. W tej sytuacji nie trzeba się nigdzie rejestrować, tylko trzeba zdobyć wiedzę, gdzie można nocować, zdobyć wiedzę, którą opublikujemy, bo jeszcze w tej chwili mamy pewne trudności techniczne, opublikujemy lada chwila, gdzie są prowadzone prace leśne, żeby też tam się, że tak powiem, nie kręcić. I jeżeli spełni się te warunki, 2 noce i nie więcej niż 9 osób, to naprawdę nie trzeba nikogo nawet powiadamiać o swoim pobycie.
I rozumiem, że po sobie też nic się nie powinno pozostawiać po pobycie.
No, to już jest dla nas oczywiste, że absolutnie żadnych śladów takich jak plastiki czy śmieci, czy zniszczone jakieś, powiedzmy, elementy runa, no tego nie powinno być. Każdy, już liczę, że z takich turystów jest na tyle etycznym, że po sobie i posprząta, i zadba, żeby żadnych zniszczeń w środowisku nie było.
Na tej stronie państwa internetowej będzie także opis tego miejsca, czyli opis puszczy i co ewentualnie można w tym miejscu, czy w okolicy tego miejsca zobaczyć?
Więcej danych na temat naszych atrakcji cały czas publikujemy w różnych konfiguracjach tematycznych. Także oprócz tego, gdzie można spędzić te noce na dziko w lesie, to jeszcze wiele innych informacji się znajdzie, na przykład o atrakcjach turystycznych innego rodzaju, typu wieże widokowe, ścieżki rowerowe. To wszystko jest publikowane na naszej stronie.
Jak zwierzęta przyjmą takie zmiany w lesie?
No liczę, że, tak powiem, dadzą sobie z tym radę. Ponieważ cały czas zakładam, że ci, którzy uprawiają bushcraft, są, że tak powiem, neutralni dla środowiska, że nie wprowadzają zamieszania, hałasu, jakiegoś rozgardiaszu, że starają się być po prostu niezauważalni.
Czyli już od soboty właściwie, od najbliższej soboty będzie można legalnie, bez problemu nocować w wyznaczonych przez państwa miejscach na dziko w lesie, tak?
Tak to właśnie jest.
No nic, zapraszamy w takim razie i zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie tą formą wypoczynku, tą formą spędzania czasu, bo jak powiedział pan, nie będzie się za bardzo można gdzie umyć przez te 2 dni. To może dla tych, którzy tego nie lubią, to będzie znakomita okazja do tego, żeby mieć pretekst.
No również zapraszam, tak. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Wiesław Daszkiewicz. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Ja państwu życzę właśnie przyjemnego planowania tej najbliższej majówki, aby było bezpiecznie i interesująco. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.